Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milcarek. Witam w konwersatorium Państwa, którzy nas życzliwie słuchają oraz w ogóle wszystkich, którzy nas słuchają i również obecnych w studiu dzisiaj Tomasza Rowińskiego.
Dzień dobry.
I Pawła Grada.
Dzień dobry.
Dzisiaj razem z Tomkiem i Pawłem będziemy rozmawiali o kolejnej wielkiej książce. Tym razem przed nami Marka Tuliusza Cycerona, dzieło o naturze bogów, polskie tłumaczenie o istocie bóstw, tak, naturze bogów, de natura deorum w każdym razie. Po raz pierwszy Cyceron pojawia się w naszej rozmowie, w naszych zestawach lekturalnych. Dwa słowa, przypomnienia, o co chodzi. W twórczości Marka Tuliusza Cycerona, wybitnego Rzymianina współczesnego Cezarowi, można powiedzieć, że bliższego ostatecznie zabójcy Cezara, Marka Brutusa, niż Cezara, bo Cyceron był politycznie przeciwnikiem Cezara, był szczerym republikaninem i tym bardziej zwalczał dążność Cezara do dyktatury, więc tak naprawdę dyktatura Cezara była momentem dla Cycerona takiego już absolutnego zaniechania, zakończenia kariery politycznej sensu stricto. Cycerona znamy właśnie jako polityka, znamy go dzisiaj bardziej chyba jako mistrza retoryki i to zarówno jako teoretyka komunikacji, teoretyka przemawiania, teoretyka retoryki, no do dzisiaj wytyczającego najważniejsze ścieżki w tej dziedzinie, jak i znamy go również jako wybitnego retora, prawda, w mowy polityczne, mowy sądowe, można powiedzieć również Cycerona, to jest wzór retoryki tamtego czasu i w jakimś sensie klasyka retoryki do dzisiaj. Troszkę mniej znana, mniej może doceniana jest ta strona Cycerona, o której my dzisiaj będziemy mówili, to znaczy Cycerona filozofa. Dzieło, które bierzemy dzisiaj do ręki, De Natura Deorum, to jest jedna z takich rozpraw filozoficznych. Zanim obecnych dzisiaj rozmówców poproszę o to, żeby w dalszej części naszej rozmowy powiedzieli naszym zwyczajem, co ich zafrapowało, zainteresowało, to pozwólmy sobie jeszcze na wyjaśnienie, że sama obecność filozofii w Rzymie i w twórczości Cycerona jest dość dwuznaczna, tak? Bo z jednej strony niewątpliwie Cyceron to jest właśnie ten autor, który włożył wiele starania, żeby klasyczną grecką filozofię przenieść dosłownie również do języka łacińskiego. To jest chyba bodaj największym jego na tym polu dokonaniem, że z całą śmiałością, tak, przekroczył ten próg do tej pory Rzymianie. Jeśli otwarcie albo pokątnie w tajemnicy uczyli się filozofii, to uczyli się jej od Greków i po grecku. Zgodnie z tą zasadą, że to grecki jest tak naprawdę językiem elit. Cyceron przekracza tę granicę i nawet we wstępie zresztą De Natura Deorum sygnalizuje, że uważa, że ma tutaj wielkie własne osiągnięcia. Tworzy terminologię, podstawy terminologii filozoficznej. To wszystko jest łacińskie, jest to wszystko bardzo, bardzo ważne. Niemniej, jako można powiedzieć mistrz filozoficzny nie przechodzi do historii, bo jest eklektykiem, jest kimś, kto tak jak na niemal każdego filozofującego Rzymianina przystało, łączy, tak, poglądy różnych szkół, ostatecznie rzekomo akademia czy platonizm późny wydaje się tutaj najbardziej mu bliskie, ale to jest taki platonizm, który jest de facto sceptycyzmem już, tak, a nie takim klasycznym nawiązaniem do samego Platona, więc mamy tutaj takie pewne skomplikowanie sytuacji, tak. W tym czasie w Rzymie czyta się epikurejczyków, stoików, właściwie te szkoły, wszystkie wielkie szkoły, które miały swoich uczniów, tak, w Grecji, jakoś przeniosły się do życia rzymskiego. No i dobrze, mamy utwór, w którym w trzech księgach, dwie pierwsze pięknie zredagowane, trzecia lekko zwichrowana, taka jakby tekstowo naruszona, nie w pełni może zredagowana, nie w pełni może do nas dotrwała. W tych trzech księgach mamy rozmowę trzech, literackie, postacie, które są również i postaciami historycznymi. Mamy tutaj Kottę, reprezentanta sceptycyzmu, tego akademickiego sceptycyzmu, który chyba trochę reprezentuje samego Cycerona. Mamy Balbusa, czyli mamy reprezentanta szkoły stoickiej i mamy Velleiusza, który z kolei reprezentuje epikureizm. Tak? Wszyscy ci trzej panowie rozmawiają zgodnie z tytułem o tym, czy istnieje Bóg, czy istnieją bogowie, tak, bo to jednak jest inna perspektywa, nie monoteistyczna, czy istnieją bogowie, jaka jest ich natura, na ile docierają w swoich rządach do tego, co się dzieje w świecie, czy mają wpływ na losy ludzkie. Jest to talk show, jakich mało. Na 200-kilkudziesięciu stronach mamy spokojne wykłady, ale pełne też, spokojne, ale takie eleganckie,
retoryczne. Pełne szpilek wzajemnych, emocji, przygadywania.
I tak dalej, ale bardzo eleganckie, bardzo uprzejme, wzajemnie, niesamowicie. Dzisiaj się tak nie dyskutuje, prawie się nie dyskutuje, bo od razu się daje do zrozumienia, że się ma przeciwnika za nic.
Ale tam są takie fragmenty, no mój drogi tam, prawda, rozmówco, no nie mogę uwierzyć, że wyznajesz tak głupie poglądy, tak pozbawione sensu, więc przypiszę je filozofowi, którego jesteś wyznawcą, a nie tobie. No, znaczy, to jest
zawsze w chwili, gdy dochodzi do napięcia, to mówca mówi, nie z tobą rozmawiam, tylko na przykład z Epikurem.
Tak.
Więc to bardzo wszystko wychodzi ładnie, nie, więc stanowczość łączą z uprzejmością, bardzo to wszystko ładnie brzmi. Z drugiej strony dają sobie czas, prawda? Niezależnie od tego, czy, bo to nie jest jasne z tego tekstu, czy rozmowa trwa tak naprawdę 3 dni, czy 1 dzień, ale w każdym razie trwa dosyć długo. Oni sobie dają czas, nawet gdy ktoś tam się zająknie, że nie możemy tego rozwijać, to ktoś drugi zaraz dopowiada, ależ nie, spokojnie, rozmawiajmy, mamy przecież dość na to, to są tak ważne sprawy, że...
Audiobook trwa 8 godzin, więc musieli cały dzień rozmawiać.
Dopowiem jeszcze, zanim za chwilę idziemy do naszych wrażeń, to powiedzmy sobie tak, że dla jeszcze takiego domknięcia tych informacji podstawowych, że mamy tutaj trochę tak, że oczywiście ci trzej panowie się ze sobą nie zgadzają, ale ta niezgoda trochę wygląda tak, że dwóch z nich po prostu przedstawia poglądy swoich szkół filozoficznych z całą swadą, pewnością. Epikurejczyk mówi o bogach, którzy są tak na pewno istnieją, tylko właściwie w związku z tym, że nie mają żadnego wpływu na to, co się dzieje na Ziemi, to tym piękniej wyglądają na odległość. Z drugiej strony mamy stoika, który mówi o bogach i o bóstwie, które przenika cały świat, rządzi nim, prawda? Rozumnie ta perspektywa, która swoją drogą bardzo potem także jest ważna dla pewnego chrześcijańskiego widzenia tych spraw po wiekach. No i w końcu mamy tego sceptyka, Kottę, który właściwie powolutku, krok po kroku podważa różne słabe, pokazuje słabe punkty tych wywodów. Książka, będę was prowokował, niekonkluzywna. Do niczego nie doprowadzi. Czyta się, czyta i ostatecznie...
Ale jednocześnie wydaje mi się, że jakbym miał komuś polecić jakieś podejście do starożytnej literatury, to jest to książka, którą warto polecić, bo się dobrze czyta, jest dobrze przetłumaczona. Jest jakby... No, przeciwieństwem jakiegoś takiego wyobrażenia, że antyczna literatura to musi być nudna na przykład.
O, to bardzo to groźne wyobrażenie. Rzeczywiście absolutnie rzucamy egzorcyzm na tego rodzaju
na
niepokojące słowo. Powiedzmy sobie oczywiście z czcią dla Wiktora Kornatowskiego, który jest autorem przekładu polskiego, bardzo zasłużony latynista, który dał nam dużo także właśnie z dorobku Cycerona. Szkoda, że to akurat ten utwór jest zasadniczo, jeśli chodzi o wydanie książkowe, dostępne chyba głównie, jeśli nie wyłącznie w trudno dostępnych tomach pism filozoficznych Cycerona, a nie jakoś tam osobno wydawanych, jeśli coś mi nie umknęło. Wracamy do naszej rozmowy o Marka Tuliusza Cycerona, rozprawie o naturze bogów. Jest w naszym studiu Paweł Grab. Pawle, co cię zainteresowało w tym utworze?
Twoje stwierdzenie, że jest to książka niekonkluzywna, ale nie wydaje mi się, że kontrowersyjne. Tak? Rzeczywiście, jeśli ktoś tam sięga po nią, żeby znaleźć wyłożone to jeszcze jakoś tak in extenso rozwiązanie kwestii, na czym polega natura bogów, to pewnie będzie zawiedziony, ale moim zdaniem ta książka jest ważna z trochę innego punktu widzenia, bo ja jakby tak trochę, moim zdaniem warto na nią patrzeć w ten sposób, że sam fakt, że Cicero zestawia różne stanowiska, to moim zdaniem nie jest prawda, że nie przychyla się, bo jednak tam przynajmniej w ostatnim zdaniu jest takie, jednak on opowiada się po której ze stron. Ale fakt, że dla niego ta kwestia, kwestia natury bogów jest kwestią jakiegoś zestawu rywalizujących opinii, które nie do końca wiadomo, która miałaby być ostatecznie zwycięska, jest sama w sobie jakoś istotna, tak? No bo to, moim zdaniem, świadczy o takim momencie w jakoś rozwoju tej kultury, gdzie, zresztą on sam o tym mówi, że ta kwestia, którą podejmują, jest zasadnicza nie tylko jako kwestia filozoficzna, ale ma po prostu bezpośredni wpływ na to, jak będziemy rozumieli kult publiczny, religię państwową. No i to jest, moim zdaniem, świadectwo jakiegoś takiego etapu, powiedziałbym, pewnej religijnej dekadencji nowożytności, gdzie jakby było wiele autorów, było wyraźnie się tym tekstem inspirowało, tak? Czy to David Hume w swoich dialogach o religii naturalnej, które są właściwie, przynajmniej również co do formy, nawiązaniem do tego dialogu, czy nie wiem, czy na przykład Voltaire, tak? Natomiast wydaje mi się, że dlatego właśnie, że Cyceron, można powiedzieć, no, wątpi, a to się bardzo ludziom współczesnym podoba, jakby jeśli chodzi o tematykę religii, żeby wątpić, no to takim razem powstaje takie pytanie, na ile rzeczywiście jest to wątpienie podobne do współczesnego, tak? Bo Cyceron we wstępie mówi o tym, że no, owszem, to w ogóle ciekawe, że dla niego kwestia istnienia bogów istnieje. Nie jest tak, że nie zna takiego pytania, czy o to, czy nie w ogóle istnieją. On zna to pytanie, zna autorów, którzy odpowiadają na nie negatywnie, ale oddala to. Mówi, że właściwie to się nie zgadza jakby z naturalnym porządkiem rzeczy, żeby bogowie mieli by nie istnieć. I właściwie odsuwa to. Jedna kwestia, która zostaje, to jest kwestia tego, kim oni są, gdzie żyją, jakie miejsca zajmują, jak moglibyśmy im służyć, czy się do nich zwracać. I tutaj rzeczywiście on streszcza te stanowiska w taki sposób, że właściwie wydźwięk byłby taki, że ma to prowadzić do takiego wniosku sceptyckiego. Tak? Czyli tak jak powiedziałeś, tutaj wyrazicielem problemu Cycerona byłby sam Cotta. Znaczy, że poglądy są różne, wiadomo, że bogowie istnieją, nie podważamy otwarcie kultu publicznego, ale nie wiadomo do końca, kim oni są. Natomiast zaskakujące jest to, że w ostatnim zdaniu tego dzieła podsumowanie jest takie, że Velejusz, tak, czy tak jest
ten rzecznik
epikureizmu, ostatecznie wydaje się, że zaczyna przychylać się do poglądów sceptyka, natomiast pierwszej osobie mówi Cyceron, najbliższe, najbardziej prawdopodobne poglądy to są poglądy Balbusa, czyli stoika, czy kogoś, kto wyznaje takie przekonanie o istnieniu, czy o istnieniu bogów i bóstwa, które przenika całą rzeczywistości i rządzi nim w sposób rozumny. No, nie wiem, jak to rozumieć, bo to jakby to jest, powiedziałbym, no stoi w jakimś takim, przynajmniej napięciu z wydźwiękiem tego dzieła, a też na pewno z taką interpretacją, że Cyceron byłby jakimś właśnie takim, no takim Humem, tak, swojej epoki, jakimś sceptykiem, który właściwie dystansowałby się od tych kwestii, zalecał, nie, pytanie w imię czego, tak, jakąś taką powściągliwość w tej materii. Natomiast się wydaje jakoś zastanawiający, pokazuje, że to wcale nie jest tak bardzo podobne do tego, co byśmy znali jako jakiś sceptycyzm taki, powiedzmy, postchrześcijański.
No to chyba w ogóle perspektywa jest od razu, powiedzmy, bardzo różna. Pamiętamy, że Cyceron, który akurat tutaj troszkę się umieszcza jako takiego młodego świadka, przysłuchuje się rozmowie poważnych ludzi. On jest jeszcze takim kimś, kto nie musi się mocno wypowiadać. Jest bardzo młody. To jest ciekawe, bo to gdzieś umieszczone gdzieś w latach 70. Mm-hmm. przed Chrystusem.
Napisane z kolei tuż przed śmiercią.
Napisane, tak. Czyli on jakby bardzo, bardzo się przedstawia jako młodego człowieka, który raczej tutaj słucha. I co ciekawe, zwróćcie uwagę, że przecież mamy ciągle ten moment powracający. Cotta, który jest największym sceptykiem w tym gronie, jest równocześnie instytucjonalnie najbardziej zaangażowany w religię. Znaczy oni wszyscy są ludźmi religijnymi, w sensie wówczas, tak, to słowo, jakie miało, tak, wszyscy uczestniczą w kulcie, wszyscy jakoś kultywują pewne przeświadczenia religijne, tak, natomiast Cotta jest po prostu równocześnie, o sam o sobie mówi, jest i filozofem, i najwyższym kapłanem, bo pełni akurat tę funkcję. I wraca ten wątek ciągle, że on musi wykonywać funkcje kapłańskie.
Praktykujący niewierzący.
Tak, ale do końca nie wie. I teraz tak, zanim przeniesiemy tę kategorię, którą ty przed chwilą zaproponowałeś, taką z naszego świata, z naszych wyobrażeń, to musimy się zastanowić i powiedzieć, że to jest trochę inaczej. On jest mocniej przeświadczony o tym, że dobre jest składanie ofiar Bogom, niż uznaje za niezbędne jakieś intelektualne przekonanie się co do prawdy o Bogach. To znaczy, to drugie jest mu bardzo potrzebne, dlatego trwa ta dyskusja. Tak. Niemniej, jakby należy do dwóch różnych światów. Pierwszego tego takiego, który jest światem powszechnym, religijności.
Bo to jest ciekawe, bo rzeczywiście też ci, którzy powiedzmy znają rozróżnienia Warrona, tak, byliby skłonni tutaj rozróżniać tą teologię publiczną i jakby jakąś teologię filozofów. I można powiedzieć, że są dwa różne porządki, tylko jednak mnie to uderzyło, tak, że Cyceron we wstępie mówi, że te filozoficzne kwestie nie należy postrzegać ich osobno, czy oddzielnie od kwestii kultu publicznego, tak? A więc skoro tak, to dlaczego Cotta robi coś, co jest, wydaje się, sprzeczne z jego poglądami?
No ale to ja też ten waronizm od razu tutaj mi się narzuca. To ciekawe, pewnie może trzeba byłoby wejść głębiej w to, jak w ogóle stoicy, tak, próbowali godzić z jednej strony swój ten taki uniwersalizm, powiedzmy, religijny, a z drugiej strony, no to, że no, życie religijne Rzymu było jakie było, tak? Pewnie tu moglibyśmy jakąś może jeszcze inną książkę znaleźć, która by nam jakby pokazywała, bo to jest taka próba operacjonalizacji. Życie religijnego, odnajdujemy jakąś prawdę, którą jest ten uniwersalizm, powiedzmy taki stoicko-późnoplatoński, a jednocześnie widzimy, że społecznie religijność się realizuje w taki inny sposób, no i jakie to jest między tymi dwiema rzeczywistościami połączenie. No myślę, że oni są trochę rozdartymi ludźmi, tak?
No, to znaczy, no oczywiście, bo...
Dlatego ta książka w pewnym sensie też pewnie powstała, to znaczy, bo on jakby szuka jakiejś formuły społecznego życia tych spraw, które powiedzmy, że odkrywa drogą filozoficzną.
No nie, oczywiście to znajdujemy się tutaj wewnątrz nie jakiegoś sztucznego albo na przykład inscenizowanego sporu, tylko Cyceron co prawda trochę to przesuwa w czasie, ale mówi o czymś, co jest również w momencie, gdy on ten utwór pisze, jest czymś ogromnie ważnym społecznie również, tak? Bo pewne uzasadnienie, nazwijmy to tradycyjne religijności, właściwie kulturze rzymskiej po prostu, dziedziczenie pewnego rodzinnego przeświadczenia o konieczności kultu, że to się jakoś mimo wszystko wypala, tak? I jesteśmy już w sytuacji, w której kryzys jest widoczny. Mówiliście o Warronie, to będzie chwilę później, to znaczy, ale chwilę później, wtedy, gdy August będzie podejmował próbę pewnej reformy, naprawy moralnej społeczeństwa, tak byśmy powiedzieli, to wtedy też zaczną się te próby takiego, na przykład, no właśnie wykonaniu Warrona, szukania już wprost recepty na terenie filozofii. Że zamiast iść drogą greckich tych opowieści i poetów i tak dalej, to należy postawić na filozofię, próba rozwiązania problemu. To w filozofii będzie fundament dla działań, aktywności religijnych. Natomiast tu już mamy przygotowanie tego gruntu, to właśnie tutaj się dzieje. Filozofowie rozmawiają, co by też mieli sądzić o bogach, prawda? Ale czasowo jest to wciąż bliższe Scewoli, wcześniejszemu od Warrona, który rozwiązywał problem trochę inaczej. Też dzielił religijność na te trzy odmiany, tak? Z jednej strony mamy tę właśnie polityczną, znaczy oficjalny kult, z drugiej strony mamy religijność, nie wiem, homerycką, prawda? Czy taką w ogóle religijność poetów, religijność mitów, a w trzecim podejściu filozofów. No to dla Scewoli, który reprezentuje tradycję rzymską bardziej jeszcze, ten moment prawniczo-polityczny jest najważniejszy i rozstrzygający. Znaczy to tak naprawdę nie znamy w szczegółach całego tego wywodu, ale niewątpliwie tam jest to przekonanie, że co by nie opowiadać, znaczy wiadomo już, że poeci błądzą i opowiadają różne brednie na temat bogów, należy się tym kierować. To, co powiedzą filozofowie, nie jest nam do końca znane, różnie mówią filozofowie. Fundamentem pozostaje wykonywanie tego, co wierność rzymska nakazuje, tak? A Cyceron jest tak jakby tutaj przynajmniej w tym tekście trochę wygląda jak człowiek mimo wszystko zainteresowany tym, żeby zyskać jakąś filozoficzne rozeznanie. Ale skoro utwór kończy się trochę niekonkluzywnie, mimo wszystko, chociaż
tak, mimo wszystko,
to jest to...
Tak, bo to jest pojedyncze zdanie, po którym następuje cięcie.
To pozostajemy cały czas w tym przekonaniu, że wiernym być trzeba, choć nie do końca wiadomo czemu. Wracamy do rozmowy o kolejnej w naszych rozważaniach Wielkiej Księdze, tym razem Marek Tuliusz Cyceron o naturze bogów. ciekawiśmy, co Tomasz Rowiński tutaj wyczytał.
Mnie bardzo się spodobało to, co powiedziałeś o tym, że jest tam taki rodzaj rzymskiej wierności, tak, tej religii. Wydaje mi się, że jest coś takiego, jakby Cicero nie mówi tego wprost, ale coś to wskazuje, że on jest pewnego rodzaju jakimś oświeconym konserwatystą, tak? To znaczy, na przykład sąd, wydobyłem takie dwa zdania, dwa fragmenty.
Ale jeden takim konserwatystą z książek Pawła Grada, czy książki Pawła Grada, tak?
No takim, no właśnie zaraz powiem, o co chodzi, bo wydaje mi się, że to jest jakby widoczne. Kiedy polemizuje, Cotta polemizuje z epikureizmem, to najpierw mamy takie szyderstwo wobec wyznawcy epikureizmu, że czy naprawdę wierzysz w te wszystkie bzdury o bogach, jakie nam tutaj opowiedziałeś? Przecież wierzysz w to tylko dlatego, że dokonałeś wyboru pewnej filozofii, tak? Czyli, że jakby Cyceron sugeruje, Cotta, Cyceron, tak? Sugeruje, że tak naprawdę to, co sądzimy o bogach, jest wynikiem naszych przekonań moralnych, tak? Czyli, że jest rodzaj wtórności w myśleniu o bogach w stosunku do tego, co uważamy o dobrym życiu. A drugi moment, który też mi się bardzo spodobał, też jest w tej krytyce epikureizmu, to znaczy Cotta wyszydza Epikura, że chciał być tak strasznie oryginalny, prawda, że brał od każdego tam jakiś fragment, ale zawsze coś trochę zmieniał. I on mówi wtedy, że nie można dobrze mówić o religii, jeśli się właśnie nie miało nauczyciela. Jeśli się nie powtarza pewnych rzeczy, które przychodzą z przyszłości. Mam wrażenie, że to są takie dwa elementy, no, które właśnie czynią go takim oświeconym konserwatystą. To znaczy on już ma refleksję na temat tejże tradycji, już nie podchodzi do niej w taki sposób bezpośrednio, jako do wiary właśnie niezapośredniczonej, tylko już sobie o tym myśli i jest to trochę taka religia w obrębie rozumu, byśmy powiedzieli. To znaczy taka filozofia praktyczna. To znaczy, że przez historię narodu, ludu rzymskiego wytworzyły się pewnego rodzaju przekonania religijne, które są efektem dobrych rzymskich przekonań moralnych, więc należy przy tym pozostać. Oczywiście jakby tutaj możemy się zastanawiać, czy właśnie, no nie wiem, Cyceron by nie widział, że jakby ewolucja, jakaś rodzaj takiej ewolucji religii w stronę, no nie wiem, stoicyzmu na przykład, tak? To znaczy, że mamy tu do czynienia z, jeśli chodzi o wiarę w wielu bogów, z rodzajem ludowej baśni mimo wszystko, ale która jednak jakby prowadzi gdzieś w jakiś sposób do tego jednego bóstwa, tak? Jednak, które filozoficznie pewnie u Cycerona by się jakoś tam pojawiło i że ta książka trochę jest taką próbą rozbrojenia pewnych, no właśnie, takiej teologii bajecznej, tak? I gdzieś podprowadzenia trochę przez taką teologię apofatyczną, byśmy powiedzieli, do takiego bóstwa stoickiego. Tak się zastanawiam, a dlatego też w ogóle byłbym bardzo ciekawy, jak on by tą książkę mógł skonkludować. Czy ona w ogóle byłaby do skonkludowania, czy po prostu sam by w którymś momencie wystąpił jako jeden z tych filozofów i powiedziałby kolejną wersję przekonań o bóstwach, którą można by również jakoś tam sceptycznie skrytykować. Być może jakby to zatrzymanie, nawet jeżeli może było spowodowane jego śmiercią po prostu, tak, może przerwał pracę nad tym dziełem, jednak ma też taki wymiar filozoficzny, znaczy, że on nie znajduje środków, żeby odpowiedzieć na pytanie, które sobie sam postawił.
Ja myślę, że jednak ten stan, że ta rzymska wierność, o której mówisz, to jest zanim już wtórna, to jest zawsze wtórna racjonalizacja, tak? Znaczy, jeśli jest tak, że ktoś jedyny, co ma do powiedzenia na temat jakby racjonalności swojej religii, to jest to, że tak zawsze robi on. Znaczy, że już jest na etapie, kiedy jakby stracił jej pełne rozumienie. I to zresztą nie jest przypadek, dlatego że moim zdaniem w ogóle nie można mówić specjalnie o ewolucji religii rzymskiej w sensie ewolucji tej doktryny, bo ona nie istniała, tak? Nie istniał tam żaden urząd nauczycielski, który zbierałby nauczanie religii rzymskiej, podawał je wiernym do wierzenia. Więc po prostu nie istniał i wszystkie świadectwa, które znamy tego typu filozoficzne, pochodzą już z etapu, kiedy ktoś dokonuje refleksji nad religią i jakby jakkolwiek, myślę, że z pewną bajką opowiadania o tym, że momentem zoroastryńskiej filozofii jest wyzwolenie się z mitu, prawda, i że to jest, zawsze ma postać jakiegoś oświecenia antyreligijnego, to jest nieprawda. Natomiast prawdą jest, że czy to będzie Cyceron, czy nie wiem, czy wcześniej będziemy czytali Platona, to, co filozof ma do powiedzenia na temat bogów, powiedzmy, no nie pokrywa się dokładnie z tym, co zna z kultu i jakby szuka pewnego wyjaśnienia, tak, właściwego sensu, czego co zna wyłącznie pod postacią jakiejś niejasnej nauki zawartej w tej religijności. Więc mi się wydaje, że to jest w ogóle ciekawy moment, że budzi się jakaś taka potrzeba w poganach, tak, żeby ich religia posiadała również pewną zawartość doktrynalną. Tak?
Ale to jednak trochę było. Była taka z jednej strony ta potrzeba, która się objawiła jednak w ubóstwieniu na przykład Cezara, prawda? To, że bardzo to przesunięcie takiego kultu jednak nastąpiło w naszej erze, nazwijmy to tak, od takiej teologii bajecznej, jeszcze idącej od Greków, w stronę takiej teologii trochę państwowej, tak, gdzie nastąpiło rodzaj deifikacji Cezara, ale na przykład Koczereń w swojej książce o tamtym czasie mówi, że w ogóle nastąpił rodzaj przeskoku między Cezarem a Chrystusem, tak? To znaczy, że to był też ten moment, że ludzie wreszcie zobaczyli tego Boga, który jest naprawdę między nimi, który już nie jest tylko tym, to nie są te awatary, prawda, w opowieściach Greków, tylko oto pojawia się ktoś, kto jest wcielonym Bogiem i jest między nami, tak? I jednocześnie jest królem całego wszechświata. No oczywiście to są, można powiedzieć, że takie tam na poziomie stoickim gdzieś wysokiej abstrakcji rozważanie. Nie wiemy, jak to przeżywali Rzymianie w dołach tam społecznych. Natomiast jednak gdzieś te nitki można tutaj powiązać,
no
wydaje
tak,
mi się.
Tak, tym bardziej, że gdzieś tam tę perspektywę też wywołaliście. No jest w tej takiej racjonalnej cenzurze religii, która tutaj się dokonuje, jest oczywiście coś, co rozkwitnie, tak, z innymi naświetleniami, rozkwitnie u autorów chrześcijańskich później i w czym również te wątki, które są u Cycerona obecne, też będą żywe. Zresztą swoją drogą akurat Cyceron z również tym utworem promieniuje i w czasach ojców Kościoła i w średniowieczu jest również akurat obecny. Chrześcijanie zawsze chętnie przyłączali się do tej krytyki bajeczności, tak, religii, więc na przykład zarówno to, co mówi momentami Malbus, jak i to, co powiada w zupełnie innej perspektywie, że akurat paradoks, co mówi Epikurejczyk Wylejusz, znajdziemy na różne sposoby w krytyce na przykład Klemensa Aleksandryjskiego, prawda? Podobnie do tego podchodzą. Niemniej, wydaje mi się, że jeśli by jeszcze spojrzeć na to po prostu tak, jako na rozmowę, która brzmi także w naszych czasach, tak? No to oczywiście mamy tutaj taką trudność, że dzisiejsze rozmowy o religii są zapewne o wiele mniej, jakby to powiedzieć, fizyczne i metafizyczne. Znaczy zawsze od razu startem jest generalnie jakiś wymiar etyczny przede wszystkim i rozważanie, czy Bóg jest w ogóle obecny, wpływa od razu, bez rozważania fundamentu metafizycznego w takim samym stopniu. Oczywiście on u Cycerona musi być jeszcze taki, że dla czytelnika dzisiejszego, jak się zwykło mówić, jest może najpierw powodem do takiego uśmiechu, tak, o tam rozważania przyrodnicze, które łatwo odsunąć. Niemniej zawsze imponuje ta potrzeba metafizyczna tych dyskutantów. I tutaj jakby patrzeć na to od tej strony, no to z jednej strony niewątpliwie to, co proponuje Wellejusz w tej panoramie takiej epikurejskiej, że zobaczcie, to jest oczywiście epikureizm, który w ogóle nie chce pokazać twarzy takiego agnostycyzmu, czy takiego, to jest epikureizm religijnie zaangażowany, prawda? To nie jest epikureizm epikurat, bo tam co do tego jest dużo niejasności w samym epikurze, co do tego odniesień religijnych. A tutaj jest to epikureizm zaangażowany na rzecz religii. Jak ja to czytam, to myślę sobie, że jest to świetna zapowiedź takich teologii, które pokazują Boga szczęśliwego, pokazują przestrzenie bóstwa, do które człowiek może tylko, jakby to powiedzieć, aspirować, bo Bóg jest piękny, pełen pokoju, szczęśliwy, nikomu nie przeszkadza, prawda? W jakimś sensie jest to Bóg wolności, Bóg ludzkiej wolności, takiej, której człowiek też, pragnąc szczęścia, próbując się samo zrealizować, naśladuje Boga, w jakimś sensie jest na jego drodze, ale Bóg nigdy nie ingeruje, nie wchodzi, nie straszy go, prawda? Nie mamy tutaj żadnej teologii strachu, pedagogiki, lęku i tak dalej. Oczywiście tu już pozwalam sobie na przeniesienie tego, co Wellejusz mówi, w zupełnie inne konteksty, ale tak mi to brzmi. Natomiast gdy słucham Balbusa, to oczywiście imponuje mi, bo jakoś jestem pewnie przez chrześcijaństwo do tego przygotowany, imponuje mi bardzo wiele rzeczy, które są u niego w tej stoickiej wizji Boga obecnego, kierującego, rozumnie porządkującego świat, a zwłaszcza ten niesamowity, to pragnienie, które będzie u ojców Kościoła bardzo mocno też rozbudowane, u takiego Grzegorza z Nyssy na przykład, tego widzenia celowości świata, tak, że i w ustroju człowieka, i ustroju świata widzimy nie tylko celowość, ale także pewną proporcję, tak, harmonię. To są rzeczy, które dla tych autorów, zarówno dla Cycerona, jak i dla ojców Kościoła były skarbem, jakby w ich racjonalnym widzeniu spraw religii, a które chyba dzisiaj są najbardziej podważanym elementem religii.
No z epikureizmu to tam chyba największe drwiny jednak są, że jakże twój Bóg może być szczęśliwy, skoro nie ma brzucha, a brzuch musi być pełny, bo to brzuch jest podstawą szczęścia, tak?
Ale to wiesz, to taki element, wiesz, krytyki, jaki mamy czasami, gdy kogoś złapiemy w dyskusji za jakieś wleczące się za nim za niteczki. Ale oczywiście ciekawe jest to rozważanie, tak, że poważnie Velleius nam tłumaczy, że Bóg nie, bogowie nie są cieleśni, ale mają coś tak na kształt tej cielesności, coś podobnego. Swoją drogą się to czyta to we wszystkich tych głosach, także i w głosach Kotty, prawda? Ciągle mamy, jako chrześcijanin to odczuwam wzruszenie, jak to czytam, bo mam takie poczucie, że gdzieś tam ciągle, gdzieś przy tych cieniach każdy z tych autorów pokazuje jakiś ważny moment. Gilson, gdyby pisał o tych różnych próbach konceptualizowania Boga, to mówi o tej dla Greków jakby nieprzekraczalnej granicy, w której Bóg, żeby być Bogiem poważnym, innym niż bogowie olimpijscy, musi zupełnie wyjść ze świata, tak? To znaczy musi przestać, albo inaczej, nie tyle wyjść ze świata, ile przestać być Bogiem z twarzą, jakoś powiedzmy osobowym, prawda? I to widzimy, cały czas w tej dyskusji widzimy, gdy tylko Bóg czy bogowie przybliżają się do jakby relacji z człowiekiem, takiej, że są dla nich, dla człowieka rozpoznawalni, no to zawsze stają się banalnie antropomorficzni, tak? Coś się rozpada.
To, co wydaje mi się w ogóle bardzo wartościowe w tej książce na poziomie warsztatu, bym powiedział, to, że Cyceron naprawdę każdą z tych wypowiedzi w pełni się angażuje. To znaczy, kiedy na przykład czytamy te fragmenty epikurejskie, to mamy takie poczucie, że no okej, tam są pewne anachronizmy, tak jak powiedziałeś, dotyczące jakiejś tam fizyki czy coś w rodzaju, ale to jest jednak ta... A potem zaraz czytamy krytykę, która jest równie zaangażowana i całkowicie destruująca. Znaczy to jest taka umiejętność wyjścia właśnie z swojej pozycji dla pełnego, takiego rzetelnego i jakby przekonującego przedstawienia nawet poglądów powiedzmy przeciwnika. Tak?
No, autor ceni bohaterów, których przywołał do siebie jako dyskutantów, co też zasługuje na szacunek, bo tak jak tutaj mówiłem na samym początku, nasze dzisiejsze dyskusje jednak są o wiele bardziej sprofilowane, tak publiczne zwłaszcza, tak, są tak sprofilowane, żeby od razu, od początku powiedzieć, kto ma rację, to jest ten najgorszy rodzaj nieuczciwości, ale istnieje też inny, gdy my sami angażujemy się w dyskusję i wiemy, że zamiast tracić czas, na przykład na antenie, na uprzejmości i grzeczności, to od razu po prostu w pierwszym zdaniu i w drugim informujemy, że ten ktoś drugi nie ma podstaw, żeby tak twierdzić, jak uważa. Tutaj oczywiście mamy jakby cywilizację o wiele wolniej podążającego czasu, tak? O wiele, więc można sobie dać oddech na to, żeby najpierw powiedzieć komuś, oddać sprawiedliwość albo uprzejmość choćby, a z drugiej strony potem powiedzieć, tak jak Tomku przypominałeś bardzo dosadnie, jak ostatecznie się w danej sprawie sądzi. Dziękuję wam za rozmowę o Cyceronie. Dziękuję Tomaszowi Rowińskiemu.
Dziękuję.
Pawłowi Gradowi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam jak zwykle następne konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00. Do usłyszenia. Paweł Milczarek.